Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 3 wersetu do 12. Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Więc omawiamy błogosławieństwa, które są częścią kazania na górze i zaczynamy, dwa tygodnie temu mówiłem wstęp do tych błogosławieństw, czyli bardzo ogólnie, masz z lotu ptaka, można powiedzieć, zająłem się tym fragmentem, a teraz chciałbym, żebyśmy już zajęli się poszczególnymi elementami tych błogosławieństw, żeby się zagłębić, zanurzyć. Oczywiście musimy pamiętać, że jakby z takich względów technicznych czy poznawczych rozdzielamy te błogosławieństwa, żeby wydobyć z nich jak najwięcej, ale człowiek Królestwa Bożego, człowiek, który należy do Królestwa Niebios, charakteryzuje się tymi wszystkimi cechami. Tak, więc nie można sobie tutaj powybierać, ale człowiek, który jest obywatelem Królestwa Niebios, musi mieć te wszystkie cechy. Będzie miał je w różnym stopniu, bo jesteśmy różni, tak? Ale musi mieć te wszystkie. Inaczej się nie da i myślę, że dzisiaj to lepiej zrozumiemy, kiedy zagłębimy się w to, w bycie ubogimi w duchu. I można zapytać, no dlaczego jest to ważne? Czy jest to ważne? Jest to ekstremalnie ważne, słuchajcie, żeby wiedzieć, jakimi cechami charakteryzował się Chrystus. Bo jeżeli będziemy wiedzieć, jakimi cechami charakteryzował się Chrystus, bo generalnie one, te błogosławieństwa, przedstawiają nam Jego osobę, to będziemy wiedzieli, kim jest chrześcijanin, jaki ma być chrześcijanin. A tu już jest kluczowe czy fundamentalne, to ma znaczenie fundamentalne, ponieważ jest wielu takich, którzy będą mówić do Chrystusa: Panie, Panie. Ale Jezus ostrzega, nie każdy, kto tak mówi, wejdzie do Królestwa Niebios. Więc jakby te cechy, one nam pokazują, jak wygląda oryginał, po to, żebyśmy umieli odróżnić falsyfikat, podróbkę, żebyśmy wiedzieli, kto należy do Królestwa Niebios, a kto nie. Oczywiście jesteśmy ludźmi i możemy się mylić, tak? Nie mamy wglądu w serce, ale właśnie ponieważ nie mamy wglądu w serce, mamy wgląd w cechy i możemy widzieć to, jak się ludzie zachowują, możemy widzieć to, jak postępują, możemy widzieć, co ich napędza, co ich motywuje i to nam daje informacje, do którego królestwa należą, za kim podążają, kto jest najważniejszy w ich życiu, czy są chrześcijanami, czy nie. I to jest bardzo potrzebne, ponieważ niektórym ludziom może się wydawać, że idą za Chrystusem, podczas gdy podążają za swoimi własnymi pożądliwościami, kryjąc się za religią. I jest mnóstwo takich ludzi. Więc jeżeli zobaczymy, jak wygląda oryginał, będziemy umieli odróżnić fałszywkę. Agentów FBI, to wczoraj mieliśmy na zajęciach podobną kwestię, czy na tą samą kwestię w seminarium i taka refleksja była moja, że agentów FBI, którzy ścigają fałszerzy banknotów, nie uczy się, jak wygląda fałszywka. Ich się uczy tego, jak wygląda oryginalny banknot. Bo jak oni się tego nauczą, to oni będą wiedzieć, potrafić wychwycić każdą fałszywkę. Bo fałszywka ma to do siebie, że nie spełnia wszystkich tych wymogów oryginału. Więc dlatego jest to bardzo ważne, jest to kluczowe, to, żeby zobaczyć, jaki jest chrześcijanin, jaki jest Chrystus. Więc przechodzimy do pierwszej rzeczy i przeczytaliśmy tutaj to pierwsze błogosławieństwo, które mówi nam: szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Osobiście wolę tłumaczenie dosłowne, które mówi: szczęśliwi ubodzy w duchu, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Z tego względu to wolę, że to określenie ubodzy w duchu już się gdzieś tam utarło w tej chrześcijańskiej nomenklaturze czy w tym nazewnictwie, więc to hasło ubodzy w duchu będzie bardziej rozpoznawalne niż świadomi swej nędzy. Ponieważ to już w pewien sposób narzuca pewną interpretację, a ponieważ się nie świadomi swej nędzy, ale się nie pojawia już określenie w duchu, więc może sugerować, że osoba, która jest materialnie biedna, do takiej należy Królestwo Niebios, co oczywiście jest nieprawdą. Tak. W Ewangelii Łukasza jest takie stwierdzenie: szczęśliwi ubodzy, i tam nie ma tego w duchu, ale jak się popatrzy na kontekst, to trzeba jakby dojść do wniosku, że tutaj nie chodzi o ilość środków materialnych, bo można być bogatym przeokrutnie i w tym samym czasie być ubogim w duchu. Można być biednym przeokrutnie i nie mieć nic wspólnego z byciem ubogim w duchu. Więc to sobie wyjaśnimy, myślę, za chwilę. Więc pytanie, no co Jezus ma na myśli, kiedy mówi o tym, że szczęśliwi ubodzy w duchu, gdyż ich jest Królestwo Niebios, tak? Co Jezus ma na myśli, że do ubogich w duchu należy Królestwo Niebios? Jak rozumieć to określenie, ubodzy w duchu? Więc zacznijmy od tego, jak Królestwo Boże było rozumiane przez Żydów. Ponieważ Jezus zwraca się do Żydów i oni mieli pewne koncepcje, mieli swoją koncepcję, może nawet różne, odnośnie Królestwa Bożego, ale pewne rzeczy, pewne elementy w tych różnych koncepcjach były wspólne. I taką zrozumiałą koncepcją było to, że Królestwo Niebios, czy też Królestwo Boże, te określenia można używać zamiennie, no, wiązało się z pewnym rozumieniem tego oczywiście, że to Bóg panuje, że to Bóg jest królem, ale trzeba dodać, że określenie Królestwo Niebios jednak ma podkreślać pewną ważną rzecz, która nie jest aż tak dobrze widoczna przy określeniu Królestwo Boże. Ponieważ dla Żydów, czy dla Żydów współczesnych Jezusowi, Królestwo Boże no, miało przede wszystkim wymiar fizyczny, materialny. Królestwo Boże miało mieć swoje terytorium, swoje granice. Miało mieć swój ustrój, tak, na który Bóg miał panować. A to znaczy, że miało w ich rozumieniu funkcjonować w podobny sposób jak inne królestwa na ziemi. Więc było rozumiane jako królestwo, które jest podobne w swojej organizacji do innych królestw, które są na ziemi. I tak dzisiaj mamy na przykład Królestwo Hiszpanii, mamy króla Hiszpanii, tak, który panuje, czy może już jego funkcja jest bardziej reprezentacyjna niż ma władzę faktyczną, ale jest Królestwo Hiszpanii, Królestwo Wielkiej Brytanii, Królestwo Niderlandów, tak. Mają oni swoich królów, więc różnica pomiędzy królestwem tym ziemskim a Królestwem Bożym miała polegać na tym, że to Bóg panuje w Królestwie Bożym, a nie jakiś człowiek. Więc król Hiszpanii panuje nad Hiszpanami, a król, czyli Bóg w Królestwie Bożym panuje nad kim? Nad Żydami. Tak, to było ich przekonanie. Natomiast określenie niebios, czy Królestwo Niebios, podkreśla pewną swoją odrębność od ziemskich królestw. Królestwo Niebios nie jest podobne do królestw, które są tutaj na ziemi, nie jest podobne do tych ziemskich królestw. Oczywiście w Królestwie Niebios panuje Bóg, I to jest element wspólny w pewnym sensie, że jest król, tak? Ale Jezus używa tego określenia, żeby pouczyć lud, że ich wyobrażenie Królestwa Bożego nie jest w pełni właściwe. Jezus poprzez to nauczanie chce nauczyć swoich słuchaczy właściwego zrozumienia tego, czym jest Królestwo Boże. A więc jak należy rozumieć Królestwo Niebios? No wyobraźmy sobie, że jesteśmy takimi Żydami, którzy oczekują fizycznego, materialnego Królestwa Bożego, oczekują Mesjasza, który przyjdzie i wyswobodzi spod niewoli, spod panowania Rzymu, ustanowi Królestwo Izraela, czy Królestwo Boże w granicach Palestyny, tak, i będzie to Królestwo Wieczne. I nagle przychodzi Jezus, dokonuje wielkich cudów, wielkich rzeczy i ogłasza, że Królestwo Niebios należy do ubogich w duchu. I takiemu Żydowi już się zapala od razu w głowie czerwona lampka. Zaraz, zaraz. O co tu chodzi? To jest coś dziwnego. To Królestwo Boże nie należy do fizycznych potomków Abrahama, czyli do nas, Żydów? Czy to, że fizycznie pochodzimy od Abrahama, nie ma już żadnego znaczenia w Królestwie Niebios? Więc to stwierdzenie Jezusa, to błogosławieństwo, no musiało być dla jego słuchaczy szokujące. W Królestwie Niebios, w Królestwie Bożym fizyczne pochodzenie przestało mieć znaczenie. Nie ma znaczenia już większego, czy ty jesteś Żydem, czy nie Żydem, czy poganinem. Tak? Natomiast według nauczania Jezusa bycie ubogim w duchu stało się kluczowe dla Królestwa Bożego. Do ubogich w duchu należy Królestwo Niebios. I żeby być częścią Królestwa Bożego, czy też Królestwa Niebios, trzeba być ubogim w duchu. Ale kim są ci ubodzy w duchu? Więc w ten sposób Jezus zmusza swoich słuchaczy do zastanowienia się. Zmusza ich do przewartościowania pewnych rzeczy. Zmusza ich do zmiany sposobu myślenia na temat Królestwa Bożego. Więc tak myśleli Żydzi o Królestwie Bożym, oczywiście w pewnym uproszczeniu. Więc no, przejdźmy do tego, no, kim są ci ubodzy w duchu, co to znaczy być ubogim w duchu, co Jezus ma na myśli przez to określenie. No problem polega na tym, że to określenie pojawia się tylko w tym miejscu. W tym miejscu Pisma Świętego pojawia się ono raz. Więc powstaje pytanie, no, czy to jest poważny problem, czy to jest poważne ograniczenie, czy to da się rozwiązać. I myślę, że to się da rozwiązać. Myślę, że to nie jest jakiś większy problem, jeśli tylko odpowiednio się do tego zabierzemy. Więc no, co możemy zrobić? No, ja najlepiej zacząć od najbliższego kontekstu, czyli od kolejnych wersetów. Jezus w wersecie trzecim mówi o ubogich w duchu, a w następnych wersetach pokazuje pewną charakterystykę człowieka, do którego należy Królestwo Niebios. I Jezus pokazuje nam, no, jaki jest człowiek Królestwa Niebios. Ale w tej charakterystyce pojawia się coś ciekawego, przynajmniej dla mnie ciekawego. Jest to werset 10. I tutaj Jezus mówi, że człowiek Królestwa Niebios jest człowiekiem, który doświadcza prześladowania z powodu sprawiedliwości. Ale kto go prześladuje? Bo już dlaczego? To tu już jest podany powód, jakaś wskazówka, ale pytanie, kto go prześladuje? Więc tutaj Chrystus kieruje naszą uwagę na przykład na swoje słowa, które są odnotowane w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Jezus powiedział, jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoją własność, ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was skierowałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować, jeśli moje słowo wypełniali i wasze będą wypełniać. Jednak to wszystko będą wam czynić ze względu na moje imię, gdyż nie znają tego, który mnie posłał. Więc Pan Jezus jasno i wyraźnie wskazuje, że ludzie Królestwa Niebios, Królestwa Bożego są prześladowani przez tych, którzy nie znają tego, który go posłał. A tym, który go posłał, to Bóg Ojciec. Ale Jezus też mówi, że to świat nienawidzi ludzi Królestwa Niebios. Kim jest ten świat? No świat to są ludzie, którzy żyją w buncie przeciwko Bogu, którzy sprzeciwiają się Bogu, którzy służą grzechowi, a nie Bogu. A to znaczy, że ludzie Królestwa Niebios to ludzie, którzy nie należą do tego świata. Oni są inni od ludzi tego świata. Naśladują swojego mistrza i dlatego są znienawidzeni przez świat i przez ten świat prześladowani. Więc określenie ubodzy w duchu wydaje mi się, że będzie podkreślać pewną odmienność, inność. Na czym ta odmienność czy inność polega? No nie polega na tym, że ubodzy w duchu mają inny zewnętrzny wygląd, jakąś aureolkę nad głową i anielskie skrzydła na plecach, tak? To polega na charakterze tej osoby, wewnętrzna inność. Ubodzy w duchu mają charakter, który odzwierciedla poznanie Boga, odzwierciedla szczególną więź i relację z Bogiem, jaką te osoby mają. Ten charakter odzwierciedla charakter Boga. Ten charakter przekłada się na określone postępowanie, które jest zgodne z charakterem Boga. A jeśli człowiek odzwierciedla charakter Boga, to znaczy, że Bóg jest ojcem tej osoby, a ona jest jego dzieckiem. Jan mówi nam, lecz odnośnie Jezusa i wiary w Niego, lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Dlatego bycie ubogim w duchu będzie wiązało się z byciem narodzonym z Boga. A to, myślę, w naturalny sposób prowadzi nas do trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Tutaj Jezus naucza, co musi się wydarzyć, żeby człowiek zobaczył, albo też żeby wszedł do Bożego, zobaczył Królestwo Boże i żeby do Niego wszedł. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, trzeci werset. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. I od 5 wersetu Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Zobaczyć Królestwo Boże i do niego wejść, to są wyrażenia, które oznaczają to samo. To jest tylko inny sposób powiedzenia tego samego. Nowe narodzenie, czy też narodzenie z góry, jest po prostu narodzeniem z ducha. Nie ma tu mowy o dwóch narodzeniach, tu jest mowa tylko o jednym narodzeniu, które jest narodzeniem z góry, nowym, bo tak można też tłumaczyć to słowo, albo jest narodzeniem z ducha i wody. Oczywiście duch i woda tutaj oznaczają tę samą rzeczywistość, ale jakby dla podkreślenia są użyte dwa słowa, które właśnie mają podkreślić, że to ma wymiar duchowy, że tutaj chodzi o działanie Ducha Świętego. Dlatego wydaje mi się, że te dwa fragmenty tutaj z Ewangelii Jana oraz to ubodzy w duchu, no generalnie mówią nam o tym samym, tylko że w inny sposób. Jezus w Ewangelii Jana mówi te rzeczy o sobie, nie mówi o sobie, tylko o sobie, Nikodemowi, który jest ważnym nauczycielem w Izraelu, który jest członkiem Rady Najwyższej. I ta rozmowa Jezusa z tym Nikodemem pokazuje, jak Jezus myśli o Królestwie Bożym oraz pokazuje, jak Nikodem, ten przedstawiciel Żydów, myśli o Królestwie Bożym. Jezus mówi w kategoriach duchowych, a Nikodem nie jest w stanie tego zrozumieć, ponieważ funkcjonuje wyłącznie w kategoriach fizycznych, materialnych. Dlatego ma taką trudność w rozumieniu tego, co Jezus mówi na temat konieczności nowego narodzenia. Kiedy Jezus mówi, musicie się narodzić na nowo, on odpowiada, no ale jak to człowiek może się narodzić na powtórnie? Czy ma wejść z powrotem do łona swojej matki? Więc on myśli w ogóle w innych kategoriach, bo to pokazuje kontrast, jaki jest pomiędzy Jezusem a myśleniem Jezusa, a myśleniem Żydów. Więc żeby wejść do Królestwa Bożego, to znaczy, żeby Królestwo Boże stało się twoim królestwem, żeby stać się obywatelem tego królestwa, no trzeba narodzić się na nowo lub też z góry. Nowe narodzenie jest narodzeniem z góry, z nieba, a to oznacza po prostu narodzenie z wody i ducha. Więc generalnie chodzi o narodzenie z ducha. Ono sprawia, że człowiek z ciała staje się duchem. Człowiek cielesny staje się człowiekiem duchowym. Taki człowiek staje się inny, odmienny od ludzi tego świata. Będąc narodzonym z ducha, człowiek już nie należy do tego świata. Należy do Chrystusa. Zatem człowiek narodzony z Boga to człowiek narodzony na nowo, z Ducha Bożego. I narodzenie z Ducha Bożego czyni człowieka ubogim duchowo. Człowiek ubogi duchowo to człowiek narodzony z wody i ducha, to człowiek, no się powtarzam, narodzony z góry. Człowiek ubogi duchowo to człowiek, którego duchowa natura została przemieniona. On jest inny od ludzi tego świata. I taki człowiek w swoim sercu, wnętrzu czy charakterze jest podobny do swojego duchowego ojca. Do takiego człowieka należy Królestwo Niebios. I trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, Jezus ubogim w duchu. Być może jeszcze nam się tutaj nie zazębia to wszystko, tak jak to przejść od nowego narodzenia do ubogiego w duchu. No myślę, że tutaj nam się trochę wyjaśni. We wstępie do błogosławieństw powiedziałem, że te błogosławieństwa przedstawiają charakterystykę człowieka Bożego, a to znaczy, że przedstawiają charakterystykę Jezusa Chrystusa. On jest królem Królestwa Bożego, on jest prototypem, tak mówiąc prosto, wzorem obywatela tego królestwa. I każdy, kto jest częścią Królestwa Bożego, jest podobny do Jezusa, upodabnia się do Jezusa. W związku z tym trzeba powiedzieć, że Jezus też jest ubogim w duchu, skoro tak opisał człowieka Królestwa Niebios. Więc to jest opis jego osoby. I teraz rodzi się pytanie, w jaki sposób Jezus jest ubogim w duchu. Więc jeśli Jezus jest ubogim w duchu, to znaczy, że ma do niego zastosowanie to wszystko, co zostało powiedziane wcześniej. Więc należy zadać pytanie, czy Jezus narodził się na nowo? Czy Jezus narodził się z wody i ducha? Wydaje mi się, że tak. Ale trzeba to właściwie zrozumieć. A żeby to właściwie zrozumieć, to trzeba się cofnąć do momentu poczęcia Jezusa. Ponieważ Słowo Boże uczy nas, że Jezus nie został poczęty w naturalny sposób. W Jego poczęciu miał udział Bóg Duch Święty. Anioł zapowiedział Marii, że Duch Święty, moc Najwyższego zacienić się i to, co się narodzi, będzie nazwane świętym, tak? Więc Duch Święty tutaj ma swój udział w poczęciu Jezusa. W związku z tym natura Jezusa była całkowicie wolna od grzechu. Jezus nie był skażony grzechem, tak jak każdy człowiek przychodzący na ten świat. Więc Jezus nie przejął skażonej natury od Marii, swojej matki. On przejął ludzką naturę, ciało, tak? Ale nie przejął grzechu, czy też skażenia grzechem, ponieważ Pismo Święte określa go świętym już od poczęcia i też Pismo Święte mówi, że on, że Jezus nie popełnił żadnego grzechu, był bezgrzeszny. To znaczy, że jego natura, jego pragnienia, uczucia, dążenia, myśli, wola, one nie były w żaden sposób dotknięte grzechem i nie były zawsze dane grzechowi, lecz były całkowicie poddane Bogu Ojcu. Natura Jezusa była duchowa, ponieważ była wolna od grzechu, to znaczy Jezus był fizycznie człowiekiem. On miał ciało fizyczne, takie jak my mamy, ale w swoim wnętrzu, w swojej naturze no nie był dotknięty grzechem, tak jak my jesteśmy. On się nie urodził z grzeszczą naturą, z tendencją do grzechu, z byciem poddanym grzechowi. Więc dlatego mówię, że jego natura była duchowa w odróżnieniu od cielesnej. Czyli zawsze danej grzechowi, on nie był zawsze dany grzechowi od urodzenia. Nigdy nie był. Więc takie jest znaczenie natury Jezusa zgodnie ze słowami, które powiedział Jezus w Ewangelii Jana 3:6. Co się narodziło z ducha, z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Więc Jezus też miał udział w narodzeniu z ducha, to Duch Święty go zrodził, także począł to z udziałem Marii. Ale dlaczego Jezus nazywa to bycie ubogim w duchu? No wydaje mi się, że powodem jest to, że dla Jezusa wcielenie, czyli stanie się człowiekiem, oznaczało po prostu stanie się ubogim w duchu. Apostoł Paweł w liście do Filipian uczy nas odnośnie osoby Pana Jezusa i mówi swoim adresatom, żeby postępowali tak, jak zrobił Jezus, jaki mają przykład w Jezusie. I on napisał w liście do Filipian w drugim rozdziale, on, Jezus, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to do śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Więc ten fragment mówi nam, że Jezus kim był, zanim stał się człowiekiem? Był równym Ojcu, był Bogiem. Tak mówimy o Trójcy, więc On był częścią Trójcy. Więc pewnie, można powiedzieć, że był bogaty. Ale zrezygnował z tego wszystkiego po to, żeby stać się sługą. Po to, żeby stać się człowiekiem, po to, by służyć Bogu, by wypełnić Jego wolę. To nie znaczy, że Boży Syn przestał być Bogiem. Bo tego się nie da. Nie można być Bogiem i za chwilę nie być, tak? Bo Bogiem się jest. Ale to znaczy, że On zrezygnował z tych przywilei, z tych możliwości, jakie miał jako Bóg. On wyrzekł się siebie. Na tym właśnie polega to wyrzeczenie i przyjął te ograniczenia, jakie są związane z byciem człowiekiem. I w ten sposób ten, który był bogaty w duchu, no stał się ubogim w duchu. I w tej duchowej rzeczywistości no Jezus jest ubogim jako człowiek, jako sługa. On się nie urodził w pałacu, on się urodził w pomieszczeniu, gdzie były zwierzęta. Tak? Nie przyszedł do nas jako król, ale przyszedł jako ubogi Żyd. Więc to ubóstwo jest wyrażone poprzez to, że on jest sługą. Tak? No człowiek bogaty nie był niczyim niewolnikiem. To on miał na swojej służbie właśnie sługi, niewolników. Natomiast ubogi w tamtym czasie no, często musiał stać się sługą żeby zaspokoić swoje potrzeby, żeby móc utrzymać siebie czy swoją rodzinę. Więc bycie sługą jest powiązane z byciem ubogim. I to ubóstwo jest wyrażone poprzez bycie sługą, stanie się człowiekiem poprzez krzyż. Zatem Jezus przyszedł do nas jako ubogi w duchu. Więc kim zatem są ubodzy w duchu? No, ubodzy w duchu to ludzie, którzy tak jak Jezus wyrzekli się siebie, zrezygnowali z siebie, zrezygnowali z ja, mnie, moje, po to, aby stać się sługami Boga. Tyle, że jeśli chodzi o ludzi, to sytuacja jest diametralnie inna od sytuacji Syna Bożego. Boży Syn był Bogiem, jest Bogiem i był równy Bogu, i jest równy Bogu, ale zrezygnował z tej pozycji. Natomiast generalnie ludzie myślą, że są jak Bóg, ale to nie jest rzeczywiste. To jest fałsz, to jest kłamstwo, w którym funkcjonują, a który wynika z grzechu. Tak? Szatan zwiódł Adama i Ewę w jaki sposób? No powiedział im, Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg, poznacie dobro i zło. Więc ludzie myślą, że są jak Bóg, żyją w przekonaniu, że są Bogiem, tylko oni panują nad swoim życiem i tylko oni mogą decydować o swoim życiu, nikt inny. I jest to całkowicie fałszywe przekonanie, jest to kłamstwo, w którym ludzie funkcjonują. Więc stanie się ubogim w duchu polega na odrzuceniu tego fałszywego przekonania o sobie. Polega na poddaniu się Bogu jako Stwórcy i uniżeniu się przed Bogiem poprzez stanie się Jego sługą, poprzez stanie się naśladowcą Chrystusa. A to oznacza, czy też duchową, wewnętrzną przemianę, wewnętrzną transformację. Co się zmienia? No generalnie w kwestiach duchowych zmienia się wszystko o 180 stopni. Człowiek, który kochał grzech, zaczyna grzech nienawidzić. Człowiek, który nienawidził Boga i trzymał się od Niego z daleka, zaczyna kochać Boga i pragnie być blisko Boga. Człowiek, który był religijny i polegał na swoich staraniach, zaczyna wierzyć Ewangelii i polega wyłącznie na Chrystusie i na tym, czego On dokonał. I ta duchowa zmiana jest skutkiem narodzenia z ducha. To znaczy, że bycie ubogim w duchu nie ma nic wspólnego z naszymi naturalnymi cechami. Każdy z nas ma jakieś cechy, każdy z nas ma jakiś temperament, prawda? I narodzenie czy bycie ubogim nie ma z tym nic wspólnego. Tego nie można sprowadzić do jakiegoś konkretnego temperamentu, że ktoś, jakaś osoba flegmatyczna, która jest taka spokojna, która nie reaguje natychmiast, która przyjmuje pewne, jak to powiedzieć, ciosy. No byśmy naturalnie pomyśleli, o to chrześcijanin, bo już jest taki spokojny. Można być flegmatykiem, ateistą. To sam charakter, jakby ten naturalny temperament, te naturalne cechy charakteru, to jeszcze nie oznacza bycie ubogim w duchu. Oczywiście to ubóstwo w duchu będzie widziane, będzie wpływało na nasz charakter, będzie kształtowało nasz charakter, ale to nie znaczy, że jeżeli się narodzimy na nowo, to przestaniemy być flegmatykami, cholerykami, sangwinikami i jeszcze kim? Nie. W każdym razie, ten charakter nas się nie zmieni, ale on zostanie przemieniony w taki sposób, że każdy z nas będzie, jeżeli się narodzimy na nowo, będzie upodabniał się do Chrystusa, będzie przypominał Chrystusa w tym swoim charakterze, który ma z natury. Więc będzie to zmiana diametralna, transformacja. Przewrotność tego określenia ubodzy w duchu polega na tym, że dla nas bycie ubogimi w duchu oznacza coś zupełnie odwrotnego. Bycie ubogim w duchu oznacza dla nas stanie się takim, jakim stał się On, Pan Jezus Chrystus, czyli sługą Bożym. Ale dla nas oznacza to ubogacenie. Tak? Dla nas oznacza to ubogacenie. Dlaczego? Ponieważ my wychodzimy z zupełnie innego miejsca niż Boży Syn. On zrezygnował z obfitości. My z kolei rezygnujemy z duchowego bankructwa, o którym sobie może nie zdajemy sprawy. A to z kolei, że oznacza, że jeżeli rezygnujemy z bankructwa i przyjmujemy Królestwo Niebios, to możemy być tylko ubłogosławieni. To może być tylko nam dodane, tak? Możemy być nasyceni, nakarmieni i tak dalej. Więc to jest ubogacenie. Na tym polega przewrotność tego stwierdzenia Jezusa. Więc zostajemy ubogaceni w coś, czego wcześniej nie mieliśmy, ponieważ byliśmy duchowo martwi z powodu naszych grzechów. Ale też ubodzy w duchu oznacza ludzi, którzy pragną królestwa i są gotowi zrezygnować ze wszystkiego, byle tylko to królestwo posiąść. I dziś to królestwo oznacza tylko jakąś część, drobinkę, można powiedzieć. Ale w przyszłości to będzie dużo więcej. Dlatego te... No, więc jest to inwestycja, która przynosi ogromną korzyść duchową, korzyść, duchowy zysk. Czy jesteś ubogim w duchu? To nie jest powód do wstydu, słuchajcie. Być ubogim w duchu to jest powód do chluby. Chrystus był ubogim w duchu. Tak ja postrzegam. To, co zrobił Jezus, to wyrzeczenie się siebie, zrezygnowanie z siebie. Dla nas oznacza to ubogacenie. Jeśli narodziłeś się na nowo, to wszedłeś do Bożego Królestwa. To Królestwo Niebios jest twoje. Ale jeśli nie narodziłeś się z Ducha Bożego, to niestety, ale nie masz żadnego udziału w tym królestwie. Ponieważ no, nie można wejść inaczej do tego królestwa, jak poprzez właśnie bycie ubogim w duchu, jak poprzez narodzenie z góry, z Boga. Więc czy jesteś ubogim w duchu? Czy narodziłeś się z Ducha? Amen. Pomódlmy się.